Informacyjno-publicystyczne Radia Poznań.
Na zegarze 5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań do 19.55 powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Bakczyński. Sprzed mikrofonów dobry wieczór mówią
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do 19.55 dużo opowieści w kontekście odwołanych, właściwie przełożonych Igrzysk Tokio 2020 na przyszły rok. Będziemy rozmawiać z kajakarskim trenerem naszej kobiecej narodowej reprezentacji poznaniakiem, panem Tomaszem Krykiem. Będzie wizyta u naszego Kanadyjkarza Tomasza Kaczora. Powiemy, jak odbywają kwarantannę że energetyka Poznań. Będzie także spotkanie z paraolimpijką Karoliną Kucharczyk i pływakiem Kacprem Majszakiem. Będziemy Państwa mimo wszystko jednak zachęcać troszeczkę do aktywnego spędzania czasu, jeśli chodzi o ten smutny okres pandemii związanej z koronawirusem. 6 minut po godzinie 19, niedziela 29 dzień marca. Przypomnijmy te informacje, które udało nam się zebrać.
Przedstawiciele świata sportu wspominają zmarłego dzisiaj wybitnego polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. W 1972 roku otrzymał złoty wawrzyn olimpijski PKOL za utwór Ekeheira, który po raz pierwszy rozbrzmiał na stadionie olimpijskim podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Monachium. Krzysztof Penderecki uczestniczył w olimpijskich wydarzeniach i spotkaniach, pozostawił trwały ślad w historii Międzynarodowego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz muzyce i sztuce olimpijskiej, podkreślił prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Nie poddają się Białorusini i grają w piłkę. Nasz wschodni sąsiad jest jedynym krajem w Europie, gdzie sportowe i nie tylko życie toczy się w miarę normalnie i trwają rozgrywki piłkarskie ekstraklasy. No to dzisiaj dwa spotkania się odbyły. Isłacz Mińsk pokonał FK Smalawiczy 1-0, a Nioman Grodno wygrał z FK Witebsk 2-0. Sporo spotkań sparingowych w Szwecji, rozgrywki ligowe także rozgrywane są w Nikaragui, a na całym świecie piłka nożna i sport stanęły. No ale rodzą się nowe pomysły, bo Polska Liga Siatkówki pracuje nad projektem letnich rozgrywek na plaży z udziałem klubów ekstraklasy kobiet i mężczyzn. Wstępnie kluby wyraziły zainteresowanie, a doradca zarządu PLS Artur Popko zdradził, że prace są już zaawansowane. Można by grać latem w systemie 4x4, bo tyle liczyłaby jedna drużyna, ale wszystko oczywiście zależy od sytuacji w Polsce.
Największe gratulacje chyba dzisiaj za zwycięstwo dla piłkarzy z Grodna. Na zegarze mamy 8 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 4 minuty i 40 sekund po wstępie Chrisa Ree na naszej antenie. Takie olimpijskie spotkanie z trenerem kajakarskiej reprezentacji Polski, poznaniakiem Tomaszem Krykiem.
Just doesn't matter. what I'm saying, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, singing please, Mr. Breeze. 'Cause this is the naked truth, and this is the light, and there's only one place left to go.
Tomasz Kryk, trener reprezentacji Polski kajakarek. Nikt tak nie walczył o Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku w polskim sporcie jak pan.
Czy walczyłem? Być może podzieliłem się trochę odrębną opinią niż miała większość. Chociaż po decyzji godzinę, może już nawet później, zacząłem oglądać sobie w internecie różne komentarze, że myślałem, że przełożą na jesień, a to nie wiadomo teraz, a jaki będzie termin. Ja dlatego w takim tonie szerszego spojrzenia na całą sprawę i absolutnie dzisiaj nie jesteśmy w żaden sposób smutni, ponieważ no drużyna, którą prowadzę, już na szybko sobie policzyłem, żeby ewentualnie być wiarygodnym w rozmowach. Dzisiaj nawet z Martą Walczykiewicz, Beatą Mikołajczyk i Karoliną Nają ma 25 lat średnio, więc czas roku gra na naszą korzyść. Ja tylko oczekuję, żeby po prostu jak najszybciej zostały ustalone reguły gry już wewnątrzkrajowe, od kiedy zacząć przygotowania. No i to jest jakby już teraz tylko jedyną niewiadomą, ale no nic się nie stało. Cel główny się odroczył, my dalej trenujemy i tyle. Jeżeli to będzie wiosna, to część państw nadal będzie miała utrudnione przygotowania. No powiedzmy, Amerykanie mają swój kraj od Alaski aż po Florydę, jeszcze mają Hawaje, mają cały klimat jakby. Natomiast no, my z tej części Europy, jeżeli igrzyska by się miały odbyć w kwietniu lub w maju i kiedy wtedy rozegrać kwalifikacje olimpijskie, czy jeszcze w tym roku, no bo w przyszłym to raczej będzie w wielu dyscyplinach już, zwłaszcza na świeżym powietrzu, no raczej niemożliwe. Dzisiaj czekamy.
To jednak była dobra czy niedobra decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wspólnie z japońskim rządem, by igrzyska przełożyć?
Dobra czy niedobra, na pewno trudna, bo obydwaj panowie, zarówno miasto, organizator, które miało poręczenie finansowe pewnie rządu Japonii, jak i pan Bach, no, który odpowiada przez sponsorami. Już są głosy, że trudno będzie dopasować kalendarz innych rozgrywek, innych wielkich imprez. Japończycy na pewno będą mieli jakieś tam problemy związane chociażby z wynajmem hoteli, obiektów, no bo przecież od 8 lat planowano i jakby rezerwowano te hotele pod ten rok konkretnie, a za rok będą pewnie tam inne imprezy, inne spotkania, inne kongresy. Ja opieram się na danych medycznych. Wszyscy jakby zasłaniali się zdrowiem tylko sportowców. To był jeden z argumentów. No natomiast raport Włoskiej Służby Zdrowia czy Ministerstwa Zdrowia z 17 marca no dosyć jednoznacznie określił, że średnia wieku w ludzi, którzy umierają, jest 79,5 i poniżej 50 lat u nich na tamten dzień zanotowano tylko 17 przypadków śmiertelnych i wszystkie te osoby miały jej towarzyszące. Oczywiście, no mnie z punktu czysto ludzkiego żal jest, no jednak no współczuję tym ludziom. Też z zawodniczkami bierzemy udział w jakichś tam akcjach charytatywnych, nawet o tym nie mówimy. No ale życie toczy się dalej, będzie się toczyło. Tu w Portugalii ludzie się biorą do tego stopnia, że praktycznie siedzą w domach. Natomiast jest zgoda, żeby zawodowe drużyny sportowe bez problemów trenowały. Jedynie musimy przestrzegać reguł, że też musimy się poruszać w grupach nie większych niż 3 osoby.
Planowaliście zostać w Portugalii do 21 kwietnia?
Nic się nie zmienia, no bo myślę, co mogę dalej zrobić, żeby drużyna była skuteczna za rok. czy to będzie wiosna, czy lato. I w związku z tym, że dzisiaj lot do Polski stąd jest możliwy, ale bilet w jedną stronę kosztuje ponad 3000 zł. Z przesiadką cała ta eskapada by trwała około 25 godzin. Granicami lądowymi, samochodami to w ogóle nie wchodzi w grę. Ponieważ mieliśmy to zgrupowanie w planie, ono było normalnie zatwierdzone. Czekamy, bo sytuacja na pewno będzie się rozwijać, na pewno będzie się zmieniać. 19 dni, byliśmy w zasadzie no tak jakby w izolacji, więc jakby te wszystkie warunki takiej kwarantanny były tutaj na miejscu spełnione.
W Portugalii cały czas reprezentacja Polski kajakarek pod opieką poznańskiego trenera Tomasza Kryka. Natomiast przed tygodniem sprawdzaliśmy, co słychać u Tomasza Kaczora, kanadyjkarza poznańskiej Warty, który miał być jednym z faworytów w swojej konkurencji Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Czekał na te informacje Tomasz Kaczor. Przygotowywał się z nadzieją, że igrzyska odbędą się w tym roku. Jak wiemy, we wtorek zapadła decyzja o przełożeniu na przyszły rok, chociaż dokładnie jeszcze nie wiemy na kiedy, czy na wiosnę, czy na miesiące letnie Igrzysk Tokio 2020. No i teraz trochę swoje plany kanadyjkarz Warty Tomasz Kaczor siłą rzeczy musiał zmienić.
Jest to decyzja trochę zaskakująca, bo jednak liczyliśmy na to, że się odbędą w tym roku, ale że nie w terminie, ale że zostaną przesunięte o miesiąc czy dwa. 2021 no to jest to bardzo odległy termin, niby rok, ale jednak jest to odległy termin. No jest to prawie półtorej roku do samych igrzysk. No i właśnie pytanie teraz, co dalej? Co dalej? Czy odbędą się zawody jakiekolwiek w tym roku nasze kajakowe? Pozostaje czekać i wtedy będziemy podejmować decyzję, jeżeli zostaną zawody wszystkie odwołane w tym roku, co podejrzewam, że tak się to może skończyć, no to będzie trzeba zrobić krótką przerwę i wrócić do przygotowań.
W zeszłym roku osiągnąłeś swoją życiową formę, sukcesy na Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Europejskich, w Pucharze Świata, na Mistrzostwach Świata, a lata lecą.
No właśnie, to jest właśnie to, że ten rok pokazywał mi, zacząłem pływać troszeczkę szybciej niż pływałem w zeszłym roku, będąc w Chinach, więc byłem w dobrej myśli, wiedziałem, że będę podobnie w tym roku, no dobrze przygotowany, jak byłem w zeszłym roku, no a teraz no, pytania, co dalej, jak to będzie w przyszłym roku, to już nie będę miał 31, tylko 32 lata, więc każdy rok więcej dla organizmu, no to jest większe obciążenie.
Jeszcze jest kwestia kwalifikacji olimpijskich. Nie wszystkie kwalifikacje są wywalczone.
Na pewno się zrobi bałagan w czysto proceduralnych sprawach. ICF na dobrą sprawę, nie oszukujmy się, nie ma gotowego rozwiązania. Są jakieś domysły, że może zrobimy to, może przyznamy kwalifikacje z rankingów Pucharu Świata, no to też trochę będzie to niesprawiedliwe dla innych zawodników, no bo nie startowali na przykład na wszystkich Pucharach Świata, bo obrali inną drogę przygotowań do kwalifikacji olimpijskich, które były w zeszłym roku, a tu nagle będzie decyzja, że jednak kwalifikacje według rankingów Pucharu Świata. Gdyby każdy wiedział, że tak to będzie wyglądało, na pewno by zmienił system przygotowań, by szedł metodą startową, by nie odpuszczał pucharów. No nie wiem, jestem ciekaw, jak rozwiąże to wszystko właśnie teraz ICF, jak to rozwiąże wszystko Polski Związek Kajakowy.
To jednak dobrze, że wobec tego, co dzieje się na świecie, trzeba było te igrzyska przełożyć?
Spodziewałem się takiego obrotu spraw, że zostaną jednak igrzyska przełożone, no bo jednak jest to ogromna panika, nie oszukujmy się, bardzo dużo ludzi umiera, gdzieś tam można przeczytać wypowiedzi trenerów, że tak, ale na grypę dużo więcej ludzi umarło, czy w trakcie wojny więcej ludzi umarło. Na obecną chwilę na to, co się dzieje, nie mamy antidotum, są jakieś domysły, nie ma czegoś, co by zapanowało nad tą całą pandemią. Dlatego takie posunięcie jak najbardziej jest słuszne, no bo tak jak wypowiedziała się Patrycja Wyciszkiewicz w jednym z wywiadów, każdy ma z nas swoją tragedię, nie tylko sportowcy, ale i rodziny chowają swoich najbliższych, czy na przykład biznesy rodzinne będą padać, no bo tak to będzie wyglądać. Także myślę, że też by było trochę chyba nie do końca fair w stosunku do tych wszystkich ludzi, którzy przechodzą takie tragedie właśnie rodzinne, że my byśmy no cieszyli się i się bawili, wiedząc, że świat w tym momencie cierpi. My woman of gold, and she's not very old, uh-huh. But she's my woman of gold, and she's not very old, uh-huh. I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. But she ain't a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. I ain't a witch and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love and my pleasure gloves, uh-huh.
She's faster than most, and she lives on the coast. Uh-huh. She's faster than most, and she lives on the coast. Uh-huh. I'm her two-penny prince, and I give her hot love. Uh-huh.
Trzy i pół minuty po godzinie 19 do 19.55 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo dzisiejszego wydania audycji w sportowym rytmie. Słyszeliśmy opinię o przesuniętych na 2021 rok Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Posłuchaliśmy opinii trenera polskiej reprezentacji kajakarek Tomasza Kryka i Kanadyjkarza poznańskiej warty Tomasza Kaczora. Także ci sportowcy, którzy nie wybierają się może na Igrzyska Olimpijskie, ale pilnie trenują do ważnych startów międzynarodowych i krajowych, odbywali swoje zagraniczne zwołania. Tak było w przypadku kajakarskiej ekipy Enei Energetyka Poznań. Było zgrupowanie, wrócili zawodnicy z tego zgrupowania, no i wiadomo, że teraz są na przymusowej 14-dniowej kwarantannie, którą jednak spędzają w specyficznym miejscu. O tym wszystkim opowie prezes klubu Energetyki Poznań, Robert Drakowski.
Kajakarze wracali z obozu rozpływania zawodowego w Macedonii w miejscowości Ochryt. Udało nam się lotem do domu wrócić, zameldowali się w Poznaniu. Odebraliśmy ich z Warszawy, z lotniska i na przystani klubowej taką podjęli decyzję. Wspólnie odbywają 14-dniową kwarantannę.
Jak liczna jest ta grupa, która odbywa właśnie w takich nietypowych warunkach, takich bardzo sportowych, te kwarantanny?
7 kajakarek, 4 kajakarzy i trener.
Podobno tam są możliwości, by przynajmniej takie indywidualne zajęcia prowadzić.
No myślę, że tak. No, nie są one zakazane, dlatego pewnie dla zabicia czasu będą korzystać z obiektu wewnątrz, będą w przystani, czy z trenażerów, czy z siłowni. Myślę, że na pewno z tego skorzystają.
To wróćmy teraz do innej dyscypliny, którą pan także zawiaduje w Enei Energetyku Poznań, czyli pierwszoligowa siatkówka. To wszystko urwane przed fazą play-off. Jaka jest obecnie sytuacja?
Czekamy na decyzję Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Mamy cichą nadzieję, że gdzieś te rozgrywki dokończymy prędzej czy później. No.
Też macie jakieś kontakty z prezesami klubów pierwszoligowych, tych, które mają walczyć na przykład o awans do Ligi Siatkówki Kobiet, żeby jakieś działanie podjąć?
No, na pewno wszyscy, którzy zakwalifikowali się do rozgrywek play-off, chcą w tych rozgrywkach uczestniczyć, chcą grać i chcielibyśmy ten sezon zakończyć w sposób sportowy, wyłonić zwycięzcę i pierwszej ligi, i zespół, który by awansował do LFK. Natomiast no, wszystkie te nasze przemyślenia wysłaliśmy do Polskiego Związku, no, a decyzja już po stronie władz siatkarskich polskich. Także no, trudno nam powiedzieć, jak to wszystko się zakończy.
No i ta sprawa się już wyjaśniła. Jeśli chodzi o medale w lidze siatkówki kobiet, to one zostały rozdane po zakończeniu rundy zasadniczej. Jeśli chodzi o pierwszą ligę, też są już postanowienia. Pierwsze dwa kluby po tych meczach, które udało się rozegrać się w fazie zasadniczej, będą miały prawo ubiegać się o licencję na występy w ekstraklasie siatkarek. To wszystko jeszcze będzie związane także z postępowaniem licencyjnym wobec ostatniej drużyny obecnego sezonu ligi siatkówki kobiet, czyli warszawskiej Wisły. No wszystko zatem wskazuje, że jeśli chodzi o ten szturm na ekstraklasę w przypadku siatkarek Enea Energetyka Poznań w tym roku, z takich względów, jakie wszyscy odczuwamy, nie powiedzie się. U nas do olimpijskich tematów powrócimy już za 4 minuty. Na zegarze Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Wracamy do tematyki olimpijskiej. Tokio 2020 przesunięte na przyszły rok. To oczywiście komplikuje życie wielu sportowcom, którzy do tej imprezy się przygotowywali. O tym, jak jest to w przypadku pływaka Warty Poznań, Kacpra Majchrzaka, sprawdzał nasz reporter Wojciech Bernard, który z naszym znakomitym pływakiem rozmawiał m.in. o decyzji MKOL-u, o przygotowaniach do Tokio, a także o kwarantannie.
Ja uważam, że to bardzo dobra decyzja. Myślę, że większość sportowców czekało na ten oficjalny komunikat. Był też bardzo duży nacisk na MKOL ze strony takich znaczących państw, bo kilka reprezentacji zrezygnowało już ze startu w 2020 roku na igrzyskach. I myślę, że to był też taki wyraźny sygnał dla organizatorów i dla MKOL-u, że po prostu te igrzyska trzeba przesunąć. Z tego względu, że nie byłoby to fair play. Bardzo wielu z zawodników, moja dyscyplina szczególnie na tym, myślę, cierpi. nie ma możliwości w pełni realizowania przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Pływacy bez basenu są maksymalnie bezbronni po prostu, a na inne sporty no to też nie jest ten sam trening, co sobie zaplanowali, co mieli w programie w przygotowaniach, także myślę, że ta decyzja jest jak najbardziej słuszna.
Dla wielu zawodników może był to idealny moment w tym roku na uzyskanie najwyższej formy. W przyszłym roku będą już o rok starsi, być może kwestie sportowe już nie będą stały na tak wysokim poziomie i mogą stracić szansę na to, aby na igrzyskach osiągnąć jak najlepszy rezultat.
Na pewno tak, czas leci. Jest wielu zawodników, którzy myśleli o tych igrzyskach już na przykład jako ostatnich, albo faktycznie gdzieś tam przeciągali troszeczkę swoje kariery z wizją tego, że te igrzyska się odbędą w tym roku. No ale to jest tylko rok i teraz jeśli komuś naprawdę bardzo zależy, to przygotuje się do tych igrzysk w przyszłym roku również. Niestety, no to jest zupełnie losowa sytuacja. No, nikt tego nie mógł przewidzieć, ale myślę, że jest to najlepsza z możliwych opcji, bo teraz gdyby te igrzyska jakoś się odbyły, załóżmy w 2020 jeszcze w tym roku, no to byłyby to igrzyska przypadku. To nie byłaby wyrównana rywalizacja sportowa. Mi ta cała sytuacja z wirusem też mocno pokrzyżowała plany, bo byliśmy już na obozie wysokogórskim. Właściwie zostały nam 2 tygodnie do zawodów, na których chciałem wypełniać normę kwalifikacyjną, więc cały ten cykl przygotowawczy już odbyłem. Już zaczynaliśmy wypoczywać, a tu nagle wszystko zaczęło się bardzo dynamicznie zmieniać. Trochę też mi było przykro, że w takim momencie, że nie zdążyłem uzyskać tej kwalifikacji, bo myślę, że ta forma była już niezła i na zawodach w Sztokholmie, na których planowałem właśnie wypełniać te normy, uzyskałbym ją na 2 dystansach, do których się szykowałem, czyli 100-200 dowolny.
Ciebie to całe zamieszanie związane z koronawirusem zostało poza granicami kraju.
Kiedy to zaczęło się tak bardzo mocno rozprzestrzeniać, to byłem na obozie w Turcji właśnie wysokogórskim, ale już wcześniej słyszałem o tym wirusie, kiedy pierwsze przypadki pojawiły się w Wuhan. Wtedy byliśmy na obozie na Florydzie, w Miami. Tam mój kolega, który gdzieś tam śledzi te wszystkie sytuacje, pierwszy raz powiedział o tym wirusie. Notabene my w Wuhan byliśmy w zeszłym roku w październiku na wojskowych igrzyskach, dlatego też ta miejscowość była nam znana i gdzieś tam troszeczkę się tym interesowaliśmy, ale to wtedy jeszcze, że tak powiem, raczkowało. A kiedy wirus dotarł do Europy, do Polski, już zaczęły być wprowadzane wszystkie środki ostrożności, czyli te ograniczenia, to byliśmy na zgrupowaniu w Turcji i myśleliśmy, że tam będziemy mieli taki troszeczkę azyl, bo długo nie było słychać, żeby w Turcji się pojawiały jakieś przypadki zakażonych wirusem. Planowaliśmy tam zostać jak najdłużej, ale w poniedziałek już otrzymaliśmy wiadomość, że baseny są zamknięte w całym kraju i że nie mamy praktycznie możliwości treningu. Korzystaliśmy z basenu hotelowego, żeby troszeczkę podtrzymać ten trening pływacki.
Musiałeś przejść kwarantannę po powrocie do Polski z Turcji?
Tak, cały czas tutaj odbywamy tą kwarantannę jeszcze parę dni, także tak jak każdego innego obywatela, który wracał do kraju, po prostu wszyscy wysiadający z samolotu automatycznie byli skierowani na tą kwarantannę.
Kiedy pisałem prośbę o tę rozmowę, to napisałeś, że będziesz miał akurat trening.
To był trening na ergometrze pływackim, który mam w domu i to był trening na sucho. Także pływanie na sucho w domowym zaciszu. Kontaktu z wodą nie mamy w ogóle od przyjazdu w Turcji. Właściwie w wodzie byłem tylko pod prysznicem.
Znamienne słowa znakomitego pływaka poznańskiej warty Kacpra Majszaka, z którym rozmawiał Wojtek Bernard. Ten pływacki trening na sucho to rzeczywiście chyba dobrze, że Igrzyska Olimpijskie, które miały być się w Tokio od 24 lipca, zostały odwołane, bo moglibyśmy się mocno martwić o formę nie tylko polskich, ale także wszystkich światowej klasy pływaków. Duże marzenia paraolimpijskie, bo przecież Igrzyska Paraolimpijskie też planowane w Tokio, planowane od 25 sierpnia z kolei. Te marzenia paraolimpijskie miała niepełnosprawna rekordetka Zrawicza, rekordzistka świata skoków dal, Karolina Kucharczyk, a to także dlatego, że ostatni sezon, ten 2019, miała bardzo udany.
Udany, lecz z kontuzją, ponieważ startowałam w listopadzie z kontuzją, miałam uszkodzony Achilles, po prostu myślałam, że go zerwę, no bo jakby nie było patrzeć, no biegłam z takim impetem i tak naprawdę się odbijałam z całej siły, że mogło być do zerwania, żebym wyleczyła sobie tą kontuzję i z pełną siłą wrócić.
No właśnie, te kwalifikacje olimpijskie to właściwie dla ciebie to już absolutnie nie pierwszyzna, bo były już igrzyska. Chyba nie stresuje się igrzyskami.
Nie, właśnie, że nie, ale ja poczułam gorycz po Rio, bo nie miało się tak skończyć. Urodziłam dziecko, wróciłam już silniejszy w zeszłym roku i pokazuję siłę, ponieważ mój wynik teraz jest trzeci w pełnosprawnych, także niech się też mogą obawiać mnie pełnosprawne sportowcy, co skaczą w skok w dal. Dlatego miejmy nadzieję, że no, będzie ten wynik, życiówka i poprawienie rekordu świata.
6,21 cel, w czym ciągu ten aktualny rekord świata wynosi. Urodzenie dziecka to był kolejny taki doping też do dalszej roboty, także na tym sportowym polu?
no tak naprawdę mam teraz dla kogo żyć i się starać, ale powróceniu po ciąży było naprawdę ciężkie, ponieważ półtora roku miałam przerwy. Jak wróciłam na bieżnię, to naprawdę otworzyłam oczy, na coś się tak naprawdę zgodziłam, bo skacząc 6 metrów, no to bym się już naprawdę podnosić konkretne ciężary, nawet do 150 kilo, ale organizm się tak naprawdę przyzwyczaił. Są ciężkie treningi, są takie też zabawa jest, ale po prostu no patrzę z perspektywy, że stać mnie na bardzo dalekie skoki. Miejmy nadzieję, że 4 września, bo mam tak start w Tokio, po prostu polecę najdalej jak się da.
Przełożonych imprezach biegowych planowanych na tę wiosnę w naszym regionie już mówiliśmy. A czy w ogóle można biegać indywidualnie? Czy jest to wskazane? Jak to robić, żeby nie łamać przepisów, żeby nie szkodzić sobie i innym? Posłuchajmy.
Ciężkie czasy nadeszły nie tylko dla sportowców zawodowców, ale może i przede wszystkim dla amatorów zdrowego spędzania wolnego czasu, biegaczy, którzy no w zasadzie nie wiedzą, co mają robić. I o to też pytamy znanego poznańskiego biegacza, ultramaratończyka Artura Kujawińskiego. No właśnie, jak trenować w tych ciężkich czasach?
Trzeba przede wszystkim przestawić priorytety, wykasować, że tak powiem, z kalendarza biegi i nastawić się na czerpanie przede wszystkim innych korzyści z biegania, czyli nastawiamy się na wyniki, a raczej nastawiamy się na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Mamy teraz piękną pogodę, więc przez to przesiedliwanie w domu te jednak promienie słońca są bardzo potrzebne. I tu już nawet nie chodzi o tyle o kondycję fizyczną, ale psychiczną tak naprawdę, bo nawet te pół godziny czasu na świeżym powietrzu, czas na przemyślenie niektórych spraw, przewietrzenie umysłu, to naprawdę dużo pomaga i nabieramy takich sił witalnych. Po to się jeździ właśnie na wakacje, żeby jednak zrelaksować się. Nawet ten czas, wiadomo, że jest trochę stresujący ze względu na zatrzymanie wielu firm i wielu miejsc pracy. I to przede wszystkim powinniśmy wyjść właśnie, żeby odprężyć się, przemyśleć, zdystansować i dlatego warto. Ale no niestety też jest taka sprawa, że nie możemy nawet w kilka osób się zbierać, co bardzo pomaga przy treningach i spotkaniach biegowych. Nie możemy się spotykać z osobami, że tak powiem, dzielącymi naszą pasję, więc raczej jest to ta samotność długodystansowca i pozostają treningi w samotności.
Wiele osób przygotowuje się, biega jakby metodą startową, to znaczy od startu do startu, od biegu do biegu, to zawsze jest jakaś motywacja do tego, żeby wyjść, potrenować.
Przede wszystkim nasz sezon został zatrzymany tuż przed szczytem naszej formy, w zasadzie w przeddzień startów pierwszych, więc nawet nie mamy chociażby tej odrobiny satysfakcji, że chociaż kilka pierwszych startów zaliczyliśmy i mogliśmy sprawdzić tak naprawdę naszą formę. Ja mam wielu podopiecznych, wielu znajomych, którzy byli u szczytu formy i wiedzieli, że zrobią rekordy życiowe i nagle to zostało zastopowane. Pierwszy tydzień czy pierwsze dwa tygodnie faktycznie po relacjach w internecie zauważyć można było u wielu, szczególnie u tych początkujących, taką apatię i bardzo duży spadek motywacji. Wiele osób przygotowało się od listopada czy od grudnia do tych celów marcowych czy kwietniowych i nagle to zostało zniweczone. No ja zawsze kultywuję ten system systematyczności, także oczywiście schodzimy trochę z objętości i intensywności, przede wszystkim z intensywności, bo już nie musimy się nigdzie spieszyć, nie ma tej daty wyznaczonej, najbliższe daty będą za jakieś 3 miesiące, także musimy naprawdę zwolnić, bo jeżeli teraz zaniedbamy 3-4 tygodnie, nagle odpuścimy i że tak powiem będziemy siedzieć na kanapie przed telewizorem, to odbudowanie tego zajmie no co najmniej 2-3 miesiące tak naprawdę, bo czasami jest to okres dwukrotnie dłuższy i może się zdarzyć, że kiedy biegi ruszą i te pierwsze przetarcia na przykład we wrześniu i będziemy chcieli zrobić rekordy życiowe pod koniec września czy na początku października, no to spóźnimy się i nie odbudujemy już tej formy, a tak naprawdę trzeba przestawić się na tą metodę, że mamy szansę tą formę po prostu cały czas polepszać.
Wychodząc na trening, biegamy z jaką mocą, z jaką intensywnością, na ile procent swojego maksymalnego osiągu, żeby ta forma cały czas była podtrzymywana, ale też żeby się nie przetrenować.
Tak naprawdę, jeżeli zastosujemy tą systematyczność, to potem wystarczy nam naprawdę 4-5 tygodni takiego totalnego szlifu już docelowo pod konkretny dystans, pod konkretny czas. W przygotowaniach maratońskich wiadomo, że jeżeli tak naprawdę w perspektywie mamy maraton na jesień, no bo już latem raczej nigdzie w Polsce, ani nawet za granicą nie pobiegniemy maratonu, więc te długie wybiegania typu 30-32 km spokojnie możemy sobie odpuścić, ale tak około 20 km, 25 w tempie relaksacyjnym, naprawdę spokojnym, warto cały czas trzymać. No wiadomo, że odpuszczamy te treningi takie tempowe, prawda, gdzie krótko mówiąc padaliśmy na trawę czy na bieżnię po takim treningu i no wymagał od nas powiedzmy 90-95% mocy. To możemy sobie na razie odpuścić, dlatego że to są treningi, które są tuż przed startem, w tak zwanym bezpośrednim przygotowaniu startowym, a wiadomo, że to jest oddalone o kilka miesięcy, ale warto przede wszystkim różnicować ten trening, bo jeżeli będziemy teraz biegać wprawdzie systematycznie, ale jednostajnie, czyli tym samym tempem, ten sam dystans mniej więcej, no to tak zwane nastąpi uklepanie organizmu, czyli takie zamulenie, więc warto spontanicznie, na przykład zobaczymy gdzieś jakąś górkę, podbiec pod nią kilka razy, w jakimś treningu troszeczkę końcówkę przyspieszyć, niewiele o 20-30 sekund na kilometr, więc urozmaicamy, spokojnie robimy treningi i przede wszystkim czerpiemy radość z tego i nie stresujemy się tym, że czeka nas taki start, że musimy mieć teraz formę szczytową i bardziej korzystamy z pięknej pogody.
Of this brotherhood of man. whatever that means, into a crisis.
Wobec sytuacji, jaką mamy w tej chwili na świecie, czas zapełniać kalendarz sportowy na 2021 rok. Dobra informacja w tym tygodniu napłynęła z Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie, bowiem w przyszłym roku, w pierwszym tygodniu sierpnia w Gnieźnie odbędą się Mistrzostwa Świata Zaplecza Elity, Mistrzostwa Europy Zaplecza Elity hokeistów na trawie z udziałem oczywiście reprezentacji Polski. Dwa najlepsze zespoły awansują do hokejowej elity. Być może jest to szansa dla biało-czerwonych, skoro mistrzostwa odbędą się na własnym stadionie. Przypomnę, w Gnieźnie w przyszłym roku, w pierwszej połowie sierpnia, w pierwszym tygodniu sierpnia, Mistrzostwa Świata grupy, Mistrzostwa Europy grupy B hokeistów na trawie. Natomiast inne kluby też już myślą o tym, by zapełnić sportowy kalendarz jeszcze przed stanem epidemicznym w naszym kraju, przed wybuchem epidemii. Bartosz Bieliński, prezes Automobil Klubu Wielkopolski, spotkał się z radą klubu. Posłuchajmy.
Znowu coraz bliżej daty jubileuszu stulecia klubu, które dokładnie w roku 2023, co można było zauważyć chociażby podczas takiego spotkania z radą klubu. Co to jest za ciało, bo wsłuchiwał pan się bacznie w głosy ludzi działających chyba od wielu, wielu lat w waszym stowarzyszeniu.
Tak, rada klubu skupia najbardziej aktywnych członków, przewodniczących komisji kół delegatur, i to jest takie ciało doradcze, opiniotwórcze zarządu, czyli słuchamy głosu naszych działaczy, naszych członków, naszych zawodników, co by chcieli w tym klubie zrobić, upiększyć, ulepszyć, mają pomysły na nowe rzeczy. I tu, wracając do tego, co pan redaktor powiedział, do obchodów stulecia, jakie mają pomysły, jak byśmy mogli to godnie uczcić, to nasze stulecie istnienia naszego klubu.
Chyba najważniejsze będzie takie zaakcentowanie takiego zakorzenienia się w całym regionie, ale przede wszystkim tutaj, w stolicy Wielkopolski, waszego klubu. To jest też takie hasło bumerang powracające, że nie wszyscy wiedzą, gdzie jest Tor Poznań, nie do końca wiedzą, na czym polega wasza działalność. Czasami to kojarzenie bywa zwyczajnie złe, na przykład tylko i wyłącznie z giełdą samochodową, i trochę chyba przez te działania jubileuszowe chcecie to zmienić.
Tak, chcemy uzmysłowić mieszkańcom Poznania i nie tylko Poznania, ale też naszego powiatu, że Tor Poznań to jest kolebka polskiego motosportu. Tu jeździł w kartingu Robert Kubica. Tu Robert Kubica przyjechał formułą za czasów świetności z formułą Renault. Tu rodziły się takie gwiazdy jak na przykład Jakub Brzeziński. Na torze był Przygoński, był Schumacher. To nie jest tylko giełda, tak jak pan redaktor powiedział, na to kojarzy się tylko z giełdą. Nie, tu jest ta kolebka motorsportu, to jest jedyny homologowany tor w kraju i chcemy, żeby poznaniacy, mieszkańcy powiatu wiedzieli, gdzie ten tor leży i że ten tor to nie tylko sport samochodowy, kartingowy, motocyklowy, ale to są inne również dziedziny działalności. Kolarze, wrotkarze, biegacze, to jest sport i rekreacja w wielkim tego słowa znaczeniu. Tą nawierzchnię chwalą kolarze, wrotkarze, biegacze, no ale też zawodnicy sportu samochodowych, tak? Kartingowcy, samochodowcy, motocykliści, więc ta nawierzchnia sprzyja rozwojowi wielu dziedzin sportu.
dwa pomysły takie jubileuszowe rzucę. Zobaczymy, jak zareaguje pan prezes. Finisz kryterium stulecia Automobil Klubu Wielkopolski, kolarskiego kryterium na torze Poznań. No i finisz, nie wiem, może półmaratonu, może jakieś dziesiątki na stulecie Automobil Klubu Wielkopolski w wykonaniu biegaczy?
Jak najbardziej. Bardzo chętnie. Bardzo dobry pomysł. Rzeczywiście może byśmy albo zrobili finisz, albo start do tych dwóch imprez. Czy do tej biegackiej dziesiątki, czy do kolarskich czwartków. Może wyścig Tour de Pologne. Kto wie? Czekam na propozycję.
2023 rok to jest jubileusz stulecia Automobil Klubu Wielkopolski. Dobrze, że nie w czasach tej pandemii koronawirusa. Mówiliśmy o jubileuszu medyka Colin, tej smutnej atmosferze. Trzeba się obejść filmikami w internecie, no ale rzeczywiście są dużo ważniejsze sprawy niż sportowe zawody, nawet sportowe jubileusze. Ale my pracujemy w dalszym ciągu dla Państwa. Jutro pierwsze serwisy sportowe na antenie Radia Poznań o 6.05 i o 7.05, wieczorne o godzinie 19.05 i 22.05, ale mamy też dla Państwa propozycję na jutro na 21.10.
Dużo się mówi o tym, jak będzie futbol wyglądał po kryzysie, którego się tutaj spodziewamy, czy też w dobie spodziewanego kryzysu, ale mówi się głównie o największych imprezach i najważniejszych ligach, a przecież piłka nożna to także niższe ligi. No i w jutrzejszej sportowej arenie będziemy rozmawiali o wielkopolskich niższych ligach, z których większość nie wznowiła jeszcze rozgrywek, bo czwartej ligi w dół właściwie rozgrywki nie zostały wiosną wznowione. Jak sobie te kluby radzą, jak sobie poradzą, czego można się spodziewać, czy rozgrywki, jest szansa, że zostaną wznowione, czy nie ma takiej szansy, jak może pomóc może Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. I dlatego naszym telefonicznym gościem będzie między innymi prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. Ponadto porozmawiamy oczywiście telefonicznie z przedstawicielami trzech wielkopolskich klubów w różnych ligach, w różnym sportowym położeniu. Będą to Patria Bóg, Obra Kościan, a także Przemysław Poznań. Będzie też głos piłkarskiego eksperta od niższych lig.
To wszystko jutro w sportowej piłkarskiej arenie na antenie Polskiego Radia Poznań o 21.10. A dzisiaj za to wydanie audycji w sportowym rytmie. Pięknie Państwu dziękuję. Jarek Pakczyński, który program zrealizował, a audycję przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.